Rząd Portugalii ogłosił stan alarmowy w związku z pożarami i nadchodzącą falą upałów. Dramat na jeziorze Sasek Mały. Poszukiwania wędkarza, który zaginął w piątek, będą wznowione dziś rano. Gdzie będzie mieszkał Karol Nawrocki? Jakie podejmie pierwsze decyzje? Jak będzie wyglądała jego codzienność? Posłuchajcie, co ustalił nasz reporter. Rząd Portugalii ogłosił stan alarmowy w kontynentalnej części kraju z powodu pożarów lasów i łąk. Obowiązuje on od dzisiaj do czwartku i wiąże się z zakazem wstępu do lasów, rozpalania ognisk oraz używania fajerwerków. Akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, które mogą sięgać 40 stopni. Strażacy walczą z ponad 40 pożarami. Policja podejrzewa, że część pożarów została wywołana celowo. Zatrzymano już 36 osób podejrzanych o podpalenia. Rząd planuje dalsze wzmocnienia granicy z Białorusią. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział kolejne wydatki, które mają służyć jej uszczelnieniu. O zapowiedziach z konferencji w gminie Włodawa na Lubelszczyźnie na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Więcej wie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Dobry wieczór. Nowe inwestycje oznaczają po pierwsze dodatkowe pieniądze na wyposażenie strażników granicznych oraz 300 milionów złotych na budowę tak zwanej drogi patrolowej obok granicy. Ta nowa droga ma ułatwić i przyspieszyć reakcję na ewentualne incydenty.
Mam nadzieję, że na koniec tego roku ta droga patrolowa powstanie. Ta droga będzie służyła temu, że w przypadku zgłoszenia jakiejkolwiek próby, wychwycenia jakiejkolwiek próby nielegalnego przekroczenia granicy, to będzie szybszy dojazd.
Marcin Kierwiński zapowiedział, że ta nowa droga patrolowa będzie prowadzić w okolice zapory wzdłuż granicy Polski z Białorusią. Szef MSWiA zapewnił też, że wydatki na bezpieczeństwo granic w najbliższym czasie będą rosnąć.
Aktualny obraz faktów.
Wczoraj po południu wstrzymano poszukiwania 44-letniego wędkarza, który w piątek zaginął w jeziorze Sasek Mały koło Szczytna na Mazurach. Akcja poszukiwawcza będzie wznowiona dziś rano. Jak będzie wyglądała, ustalał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Ponownie w poszukiwaniach wezmą udział m.in. policyjni wodniacy, a także strażacy ze specjalistycznej grupy wodno-nurkowej z Olsztyna. Poszukiwania prowadzone są głównie przy użyciu sonarów. Przypomnę, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dwóch turystów z Mazur w wieku 44 i 51 lat łowiło na środku jeziora ryby. W pewnej chwili ich niewielka łódź wiosłowa wywróciła się. 51-latek zdołał samodzielnie dopłynąć do brzegu, wezwać pomoc. Niestety jego młodszy kolega zniknął pod powierzchnią wody.
Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu na razie będzie mieszkał w Belwederze, a pracował w Pałacu Prezydenckim, ustalił reporter RMF FM. Prezydent elekt nie podjął jeszcze decyzji, czy to Pałac Belwederski, czy Prezydencki będzie jego oficjalną siedzibą. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta, dowiedział się Jakub Rybski.
Dzień po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki powoła skład swojej kancelarii. Przypomnę, że jej szefem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki, a szefem gabinetu prezydenta zostanie Paweł Szefernaker, również poseł PiSu. Od razu po tym nowy prezydent odbędzie pierwszą podróż do Kalisza, gdzie zaprezentuje swoją pierwszą ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym.
Wiadomo również, jak będzie wyglądało życie codzienne Karola Nawrockiego.
Na pewno będzie zdeterminowany obowiązkami prezydenckimi, ale jak przekazał mi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki w wolnym czasie będzie chciał regularnie trenować.
Będzie na pewno aktywny fizycznie. Pan prezydent bardzo lubi biegać, więc na pewno w tym elementem jego codziennego aktywności będzie ta aktywność fizyczna.
Bieganie oczywiście z obstawą służb ochrony państwa.
W sobotę Karol Nawrocki poinformował, że jego kapelanem będzie ksiądz Jarosław Wąsowicz, duchowny i naukowiec, pomysłodawca akcji społecznej Serce dla Inki i organizator ogólnopolskich pielgrzymek kibiców na Jasną Górę. Zakopane hitem wśród zagranicznych turystów. Do stolicy Tatr chętnie przyjeżdżają już nie tylko goście z krajów arabskich, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
Przodują Litwini, Łotysze na drugim miejscu, Estończyków jakby najmniej, ale też są widoczni, a równocześnie mamy powrót trochę turysty z Finlandii. Wydaje się, że w basenie Morza Bałtyckiego Podhale staje się jakoś coraz bardziej popularne w ramach po raz kolejny marketingu szeptanego, bo wiemy, że żadna z organizacji, czy państwowych, czy niepaństwowych, nie prowadzi aktywnej polityki promocyjnej w tamtym regionie świata.
To, że Tatry biją rekordy popularności, potwierdzają ostatnie dane Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według nich od początku roku do końca czerwca na szlaki TPN-u weszły ponad 2 miliony osób. Największą popularnością wśród turystów cieszy się Kasprowy Wierch. a przed uczniami jeszcze niespełna miesiąc odpoczynku, ale dyrektorzy placówek mają pełne ręce roboty. W szkołach zniszczonych przez powódź w czasie wakacji trwają prace remontowe. To aż 150 placówek na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Wśród nich szkoła podstawowa w Bardzie koło Kłodzka, która ze względu na skalę dewastacji musiała zostać zamknięta na cały rok. Z burmistrz miejscowości Martą Ptasińską rozmawiała na miejscu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
Pani burmistrz, jesteśmy na placu budowy, mamy kamizelki, praca w re.
Tak, praca w re. Już coś widać, coraz więcej widać, coraz bardziej szkoła jest odbudowana. Cieszę to bardzo.
Właściwie zaczynacie od nowa.
Tak, robimy szkołę odbudowa plus, musieliśmy cały parter zrobić i pierwsze piętro. Więc podjęliśmy decyzję, że robimy również drugie piętro, już tak, żeby to miało ręce i nogi. Szkoła, jak została postawiona parę 10 lat temu, tak wiadomo, funkcjonowała. Zbiliśmy wszystkie stare lastryka, które jeszcze pamiętają dawne czasy, pewnie dwa pokolenia tutaj uczniów. Robimy nowoczesną, fajną szkołę dla dzieci, w fajnych, pastelowych kolorach beżowych, żeby te dzieci miały naprawdę fajną przestrzeń. Trochę pozmienialiśmy układ, bo było takich sporo kiosków, w cudzysłowie poustawianych takich na korytarzu. Pozbyliśmy się tego, żeby dzieci miały przestrzeń, będzie miejsce do relaksu, będą sofy, będą kanapy, żeby dzieci naprawdę czuły się dobrze w tej szkole.
Przez ten ostatni rok uczyły się w przyłęku, w szkole, która dotychczas mieściła 100 osób. Pewnie trudny to był czas.
Tak, dzieciaki uczyły się w przyłęku, 100 a 300 różnica, pokoju nauczycielskiego nie było, więc to jest czas trudny i dla dzieci, i dla nauczycieli, i dla rodziców. Daliśmy radę, wszyscy dali radę i tu ja wszystkim dziękuję za to, że daliśmy radę. Przedszkolaki musieliśmy przenieść w inne miejsce, musieliśmy wynająć dla nich pomieszczenia zupełnie osobne, więc przedszkole też było w zupełnie innym miejscu. Ciężko. Natomiast chcielibyśmy już wrócić do siebie, już oni by chcieli być u siebie, więc robimy wszystko, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Niestety nie uda nam się na 1 września otworzyć szkoły tak jak planowaliśmy, ale 1 października, jestem dzisiaj po Radzie Budowy, jest jak najbardziej realny, z nowym wyposażeniem, nowoczesnym wyposażeniem. To jest ważne, że wyposażenie będzie już na miarę XXI wieku, z monitorami, dużymi monitorami, bez tablic, z kredą, czy taki naprawdę będzie internet w każdej klasie, pracownie językowe na wysokim poziomie, pracownie informatyczne, to jakby oczywiste. Także taka szkoła naprawdę na miarę XXI wieku.
Trudno mi to przechodzi przez usta, ale można powiedzieć, że to taki bonus powodziowy, że coś jednak dobrego ta wielka woda przyniosła, bo szkoła będzie lepsza niż była.
Jak przyszła fala i widzieliśmy, jak wygląda szkoła i stałyśmy z panią dyrektor, płakałyśmy nad tym, co tutaj się wydarzyło, to tak pomyślałam sobie, że ten strach w oczach dzieci, widzieliśmy to, że dzieci przyszły, widziały nie plac zabaw, który był zniszczony, boisko zniszczone, to naprawdę dla dzieci jest trudne. I tak jak patrzyłyśmy właśnie w te oczy tych dzieciaków, części z nich zniszczone domy, bo to trzeba pamiętać, że też przez zniszczone zostały domu, powiedziałyśmy z panią dyrektor, że szkoła ma być taka, żeby one po prostu jak tu wrócą, to żeby tą traumę trochę zniwelować, o ile się to da, chociaż to na zawsze w nich zostanie, ale właśnie, żeby coś w tym, co się złego wydarzyło, żeby znaleźć trochę dobra.
Jesteśmy w jednej z remontowanych klas. Widać już czyste, jasne ściany. Ile metrów wody się tutaj wdarło?
Na parter, bo to jest taki wysoki parter, na wysokim parterze 1,20 m, oczywiście cała piwnica i cały ten jakby niski parter zalany. Natomiast tak jak mówię, oprócz tego, że to była woda, która wlała się z dużym impetem, mieliśmy, jak weszliśmy tutaj do szkoły po wodzie, to wszystko było pomieszane. Mimo, że dużo rzeczy nam się udało, jakiś archiwum na przykład, czy akta, udało nam się to wynieść do góry, bo spodziewaliśmy się, że może być coś złego, no to mimo wszystko ta woda była bardzo rwąca, więc były te rzeczy zniszczone, ale dużą szkodę nam zrobił ten olej opałowy. Sala gimnastyczna, która jeszcze 2 miesiące temu, jak wchodziłam do szkoły, jeszcze czuć było, bo jeszcze nie było do końca skute, to wszystko nie było jakby chemicznie to wyczyszczone, więc to był duży problem. Dużym problemem było to, że została zalana kotłownia właśnie z tym olejem, ale też nasze pompy gazowe, więc samo odbudowanie kotłowni kosztowało nas 1 000 000 zł, także to są naprawdę potężne koszty.
Ile dostaliście na to pieniędzy?
W sumie na całość szkoły dostaliśmy subwencji oświatowej 11 milionów.
Kręci się wokół łza, kiedy pani spaceruje już tutaj po remontowanych, no nie chcę powiedzieć gotowych, ale na pewno zbliżających się ku końcowi pracach.
Już widzę, oczyma wyobraźni, jak to będzie pięknie. Już słyszę, jak te dzieci tutaj biegają i się cieszą i jak to będzie wyglądało. No tak, już to zaczynam widzieć. Już to zaczynam widzieć i już, no tak, łezka się zaczyna kręcić.
To pomóżmy jeszcze naszym słuchaczom to zobaczyć. Może dźwiękami możemy się przejść po szkole?
Jasne, jasne. Przejdźmy się po szkole. To jesteśmy na drugim piętrze. I tutaj właśnie panowie w tej chwili układają wykładziny i wstawiają okna, wstawiają drzwi nowe, które też były zawilgocone. Jak widać i ubikacje też na nowo będą zrobione, będą też nowe, no bo to jest fajne. Naprawdę dzieci będą miały warunki super.
Tu ma być bardzo kolorowo i mają się znaleźć kolorowe sofy, takie miejsca odpoczynku dla dzieci. Coś, czego wcześniej nie miały.
Tak, będą sofy, będą kanapy. Na podłodze będą na przykład narysowane klasy. Z naszych dawnych czasów graliśmy w klasy. Dzieciaki będą miały na wykładzinie narysowane klasy, będą mogły sobie w klasy na przerwie po prostu skakać.
Ta nowa szkoła to jest dla nich jakaś nagroda za ten ostatni bardzo trudny rok?
Tak, z pewnością to jest dla nich nagroda, taka nagroda, która ja w ogóle uważam, że inwestycja w dzieci, w oświatę to jest inwestycja w naszą przyszłość. I ja mimo, nawet jak powodzi nie bożą drugą szkołę, która nie jest za, też inwestujemy, też ją remontujemy, właśnie po to, żeby zainwestować w dzieci. Inwestycja w dzieci to jest coś, co nam się zwróci z nawiązką, jeżeli zadbamy o to, żeby one miały dobre warunki do nauki, dobre warunki do życia tak naprawdę, bo w tej szkole spędzają połowę swojego życia, to to nam wróci. Te dzieci będą uśmiechnięte, zadowolone, niezestresowane, kiedy będą mogły rzeczywiście odpocząć w ciszy albo się po prostu pobawić w fajnych warunkach.
No i odzyskają przede wszystkim swoje własne miejsce, bo do tej pory uczyły się w Przyłęku oddalonym o właśnie o ile kilometrów?
To jest 4 kilometry od Barda, natomiast były upchane, mówiąc brzydko, i w pokoju nauczycielskim, i w bibliotece, i w każdym możliwym miejscu, to w fajnej szkole, w dobrej szkole, ale no mimo wszystko 100 dzieci i 300, no to można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Tym bardziej mamy szkoły podzielone. W szkoła w Bardzie to są klasy 1-4, w Przyłęku klasy 5-8, więc te maluchy zawsze były same. Ci dorośli też byli sami, więc dla nich to też była trauma, że przyszły małe dzieci i oni muszą ich słuchać. Także wszyscy zrobili, żeby było dobrze, ale wiadomo, coś tam zostaje w głowie.
Czyli to będzie bardzo szczęśliwy początek nowego roku szkolnego dla Barda.
Tak, to będzie szczęśliwy początek roku szkolnego, wprawdzie z lekkim poślizgiem, ale chcemy tak dopracować, żeby już te dzieciaki wejdą do tych nowych klas, do tych nowych mebli, do nowych ławek, bo wszystko będzie nowe. Wszystko będzie nowe i co podkreślę, jest wszystko nowoczesne, tak żeby to już było na lata dla naszych dzieciaków.
No to odliczamy.
Odliczamy do 1 października. Na razie do 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na pewno będzie, a później do 1 października będzie na pewno fajnie.
To burmistrz Barda Marta Ptasińska w rozmowie z naszą dziennikarką Martyną Czerwińską.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.